Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nigdy nie kierujesz się pozorami. Może dlatego, że jesteś wszechwiedzący i wiesz, co siedzi w człowieku, tak jak o Twoim Synu jest napisane w Ewangelii Jana. Daj, abyśmy też patrzyli na innych, przede wszystkim przebijali się przez taką zewnętrzną powłokę i dostrzegali wspaniałe wartości, które w każdym z nas są. Dziękujemy Ci, że możemy ten czas spędzać razem. Dziękuję też Tobie za to, że mogę dzielić się Słowem i proszę, abyś mógł to wykorzystać w odpowiedni sposób. I jeżeli będzie to zachętą dla kogoś, to żeby tak było, Panie, abyśmy rzeczywiście mogli cały czas pracować nad swoimi reakcjami, abyśmy, mając świadomość, że jesteśmy poddawani krytyce, mogli w taki Twój sposób sobie z tym radzić i, Panie, byśmy byli zachętą dla innych. A modlę się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Ty do niczego się nie nadajesz, prostego gwoździa nie potrafisz wbić do ściany. Ktoś z Was usłyszał coś takiego od swojej żony? Moja żona w ogóle nie potrafi gotować, nawet zwykłą herbatę jest w stanie przypalić. Decyzja o poślubienie Ciebie była najgorszą decyzją. Do niczego w życiu nie doszedłeś, niczego się nie dorobiłeś. Jesteś największym nieudacznikiem, jakiego w życiu spotkałam. Czy Ty zawsze musisz się spóźniać? Z Twojego powodu nigdy, nigdzie nie możemy zdążyć na czas. Jestem pewny, że gdy Jezus powróci na ziemię, to na spotkanie z Nim też się spóźnisz. Nasz pastor jest do niczego. Kazania tak mówi, że jedynym pozytywnym aspektem z jego usługi jest to, że skończy po 30 minutach, w tym czasie możesz spokojnie się wyspać. Wszechobecna krytyka, która ma miejsce w kościele, w domu, w pracy, w małżeństwie. Czym jest krytyka? To nie jest temat wzięty gdzieś z kosmosu. Jestem przekonany, że każdy z nas doświadczył wielokrotnie, a jeżeli nie, to na pewno doświadczy krytyki. Słownik języka polskiego podaje taką definicję. Krytyka to analiza i ocena wartości kogoś lub czegoś według przyjętych kryteriów. To ujemna ocena. Gdyby jednak rzeczywiście krytyka tylko tak wyglądała i w praktyce była analizą i oceną wartości kogoś lub czegoś według przyjętych kryteriów, w to naszych relacjach zawodowych, małżeńskich, w relacjach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, kościelnych, nie czyniłaby tak wielkiego spustoszenia i nie doprowadzałaby do tak wielu nieporozumień, do tak wielu rozczarowań czy zranień. My bardzo często krytykę mylimy z krytykanstwem. Czym w takim razie jest krytykanstwo? To niesprawiedliwe, nierzeczowe wypowiadanie się o czymś lub o kimś. To często przesadne doszukiwanie się w czymś lub kimś, w jego zachowaniu, motywach i postępowaniu ujemnych stron. Doświadczamy dobrodziejstwa krytyki i pomimo, że wielokrotnie utrudnia ona nam życie, chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że jest taką niezłomną towarzyszką naszego życia. Wpisana jest w nasze życie. I albo jesteśmy tymi, którzy doświadczają krytyki, albo jesteśmy tymi, którzy umieją krytykować innych. Krytykowanie, krytyka nie jest niczym nowym, jest zagadnieniem starym jak świat i Biblia podaje kilka przykładów. I chciałbym odnieść się dosłownie do paru z wielu. Wszystkim nam znana jest osoba Mojżesza. Wyprowadza lud izraelski z Egiptu i w nagrodę za cały swój trud w czasie wędrówki przez pustynię spotyka go krytyka ze strony Izraelitów. Chcę się odnieść tylko do tekstów z pierwszej Mojżeszowej, 16 rozdział, a później werset 17 rozdziału. Cały zbór szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi Aaronowi. Rzekli do nich synowie Izraela, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli najeść się chleba do syta. Nie wiem, skąd to wzięli. Niewolnicy, którzy najeść się mogli do syta albo siadali przy garnku mięsa. Ale, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe zgromadzenie zamorzyć głodem. Ale cały lud izraelski szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, Czy dlatego wyprowadziliście nas z Egiptu, aby przyprawić nas, dzieci naszych, dobytek nasz, o śmierć pragnienia? Czy 4 Mojżeszowa. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię, dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fika, zwłaszcza nie ma wody do picia? Ta krytyka musiała być, musiała tak wpięty pójść Mojżeszowi. Pamiętacie, Mojżesz w czasie jednych z rozmów z Bogiem mówi, Panie, zabierz mnie. Ja już mam dosyć. Czujecie coś takiego? Może mieliście coś takiego albo macie. Dajecie siebie wszystko. Przyświecają wam jak najlepsze intencje. Macie pewną wizję, którą chcecie zrealizować. Ciągniecie za sobą innych ludzi, chcecie zachęcić. I gdzieś tam mamy zakorzenione pragnienie, że usłyszymy dziękuję. Okazuje się, że zamiast dziękuję, jesteśmy ustawicznie krytykowani. Czujemy się jak worek treningowy bokserski, w który cały czas się uderza. Pan Jezus żył pod stałą obserwacją swoich nieprzyjaciół. Gdziekolwiek się udawał, cokolwiek by zrobił, cokolwiek by powiedział, jakkolwiek by się zachował, uczeni w Piśmie zawsze znajdowali okazję ku temu, żeby w niego uderzyć, żeby skrytykować to, co robił. Kiedy uzdrowił opętanego, co powiedzieli? Żadną inną mocą tego nie zrobił, jak mocą Belzebuba. Kiedy słyszeli, jak mówi o swoim Ojcu w niebie, mówili, że bluźni. Kiedy spotykał się z celnikami, mówili, że jest żarłokiem i pijakiem. Kiedy uwalniał ludzi z wielu chorób, mówili, że niszczy świętą tradycję, że łamie sabat. Cokolwiek byś nie zrobił, zrobisz źle. I będziesz zawsze krytykowany. Apostoł Paweł. Dzięki któremu, jak wiemy, chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po całej współczesnej po Europie, po współczesnym, starożytnym świecie, pomimo tego jego autorytet był stale podważany, szczególnie w zborach, które zakładał. Komuś zależało na tym, żeby zdyskredytować Pawła w oczach wierzących. I co czytamy? Sam Paweł pisze, 2 Koryntian 10. Pomawiają nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia, powiadają o mnie, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Czyli jeżeli już nie jesteś w stanie się przyczepić do czegoś, to zawsze możesz się przyczepić do wyglądu. Za gruby, za chudy. Mówi za głośno, mówi za szybko. Mówi niezrozumiale, bo komasacja myśli ma miejsce. Zawsze jest coś, do czego można się przyczepić. Za łysy. Ale gdybym ja to powiedział, to mogłoby to być odczytane, że to jest taka wycieczka w stronę biskupa diecezji. Ale że to on powiedział, a ja to tylko wyraziłem głośno, więc... Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stałe zwracanie uwagi mające na celu skrytykowanie tego, co robimy, wytykanie błędów czy słabości, tych rzeczywistych bądź tych urojonych, prowadzi w końcu do bardzo nieprzyjemnych, niebezpiecznych następstw, którymi są frustracja, rozczarowanie, zranienia emocjonalne, zgorzknienie. Znaleźliście się w takiej sytuacji, kiedy robiliście coś, zakładając, że zostanie to właściwie odczytane, zamiast tego worek do bicia, jaki wniosek? Dam sobie z tym spokój. To nie ma sensu. Po co ja mam się narażać? Po co ja mam swoje zdrowie na szwank wystawiać? Po co? Jeżeli tak, to nie zostanie docenione. Mamy w swoim gronie ludzi, którzy wypowiadali bądź wypowiadają na nasz temat albo temat naszej służby, gdy chodzi o pastorów, naszego zaangażowania, naszej pracy, naszego wyglądu, niezbyt miłe, nie zawsze prawdziwe opinie. Macie takich ludzi? Tak? Wiecie, jak wyśle to nazywają takich ludzi? Takich chromskich braci i siostry w Chrystusie. Nie będę tłumaczył znaczenia słowa chromski. Ale takich, którzy bardzo często poczytują to sobie jako pewną misję, żeby postawić się do pionu. Ja będę mówił w dalszej części, że to nie znaczy, że nie mam przyjmować słów krytyki. Bo to jest to, co przeczytał tutaj wasz ksiądz, gdy chodzi o tę historię z tym pogrzebem. Nie chodzi o to, że otoczymy się gronem ludzi, którzy będą stale mówili nam miłe słowa. Część z nich może być rzeczywiście osobami, które mówią prawdę, a część nie będzie mówić prawdy w cztery oczy, natomiast kiedy odwrócimy się plecami, powiedzą to, co myślą. Stosunkowo łatwo poradzić sobie z krytyką, jeżeli pochodzi ona z zewnątrz. Pomimo wszystko możemy założyć, że ci, którzy nas nie lubią, niekoniecznie będą o nas pozytywnie się wyrażać. W myśl przysłowia jeszcze taki się nie urodził, który by wszystkim dogodził. A więc mam świadomość tego, że cokolwiek zrobię, doprowadzi do pewnych reakcji pozytywnych bądź negatywnych, ale to jest normalne. Najgorsza jednak jest krytyka pochodząca z własnego podwórka. A bardziej możemy powiedzieć krytykanstwa albo krytyka negatywna. Jesteśmy nad wyraz zranieni, jeżeli jest ona niesprawiedliwa, w dodatku, gdy pochodzi od tych samych ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli naszymi przyjaciółmi, bądź pochodzi od ludzi, którzy mówią w cztery oczy wszystko fajnie, a odwrócimy się, mówią zupełnie coś innego. Słowa mają to do siebie, że one zawsze trafią. Nie tylko trafią do tego, który jest ich adresatem, ale wcześniej czy później trafią też do nas i potem okaże się, że wersja pierwotna, która została zakomunikowana, diametralnie różni się od wersji wtórnej, która do nas doszła, bądź która doszła do ludzi, na temat których się wypowiadamy. Jak sobie więc radzić z krytyką? Jak sobie radzić z osobami krytycznymi? Jaką zająć właściwą postawę? Czy zastosować modlitwę ze znanej komedii, a na całe plemię Kargulowe ześli Panie wszystkie plagi egipskie, tylko przypadkiem Panie Boże się z nami Pawlakami nie pomyl i nas nie doświadczaj. Czy taką postawę zajmiemy? Co robić wtedy, gdy jesteśmy krytykowani? Czy jako antidotum albo sposób wyładowania powinniśmy na krytykę odpowiadać krytyką? A może płacz jest najlepszym środkiem radzenia sobie z krytyką, co wcale nie znaczy, że tylko i wyłącznie, gdy chodzi o kobiety. Z wszelkim szacunkiem do przedstawicielki płci pięknej. A może mam zacisnąć zęby i kiedy jestem skrytykowany, skopać psa, jak wrócę do domu, wyładować się na młodszej siostrze czy teściowej, gdy jesteśmy żonaci, przepraszam, nie zachęcam do tego, tylko tak po prostu. Mam pójść porąbać drzewo na opał, skopać grządkę pod kapustę, pomimo że na zewnątrz jest minus 30 stopni? Czy mam policzyć do 100 i potem z powrotem do jednego? Chcę was zachęcić, byśmy przyjrzeli się kilku zasadom, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z krytyką. Zarówno tą słuszną krytyką, bądź też niesłuszną, konstruktywną i destrukcyjną. I spróbujmy stosować te zasady. Zachęcam do stosowania. Czy od razu nam to pójdzie łatwo? Nie. Ale myślę, że na zasadzie prób i błędów musimy coś próbować. Nie na tej zasadzie, że tego się nie da, to się nie da. Albo staraliśmy się, okazuje się, że nie udało nam się raz, drugi, trzeci, za czwartym razem damy sobie z tym spokój. Kilka rzeczy. Po pierwsze, nie odrzucajmy krytyki z marszu. O co chodzi? W czym się to przejawia? W naszej podstawie wyrażającej się myśleniem, jakim prawem ty mnie krytykujesz? Popatrz lepiej na siebie. Najpierw na swoim podwórku zrób sobie porządek, a potem miej prawo krytykować cokolwiek, co jest związane z moją osobą. Jak dobrze wtedy jeszcze podeprzeć się Biblią. Generalnie nie znamy, nie pamiętamy wersetów biblijnych, ale w pewnych sytuacjach my mężczyźni wiemy, że kobieta ma być podległa mężczyźnie. Nie uczyliśmy się tego wersetu na pamięć, ale gdzieś nam tam zostało. I w pewnej sytuacji jesteśmy w stanie to przytoczyć, bądź w momencie, kiedy jesteśmy konfrontowani z krytyką, wtedy powołujemy się na słowa biblijne i mówimy, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a dopiero potem zabierz się za wyciąganie źdźbła z mojego oka. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest bezkrytyczne podchodzenie do samych siebie i tego, co robimy, bez względu na to, jak się udzielamy, na jakim polu to robimy, czy świeckim, zawodowym, czy kościoła. Jeżeli będę uważał, że jestem nieomylny, że jestem the best, że jestem alfa i omega, że zawsze posiadam patent na rację, a co za tym idzie, nigdy nie mam sobie niczego do zarzucenia, to jest to najlepsza droga w stronę arogancji, poczucia wyższości i lekceważenia, czy lekceważącego nastawienia do innych ludzi, do członków rodziny, pracowników, przyjaciół, współpracowników, w zborze, członków zboru. Nie przyjmuję żadnych uwag. Ja? Chyba się pomyliłeś. Czy ty wiesz, komu ty zwracasz uwagę? Przecież ja już jestem super, ja jestem idealny. Nieraz Bóg może wykorzystać krytykę, także tę destrukcyjną, niewłaściwą, niesprawiedliwą, żeby chronić nas przed pychą i kształtować w nas owoc Ducha Świętego. Pokój, radość, miłość, łagodność, wstrzemięźliwość, uprzejmość, dobroć. Nieraz Bóg może się posłużyć, stawiając w naszym gronie czy w naszej bliskości kogoś, kto może wypowiada słowa, które nie są przyjemne, nie są łatwe. Ale to może być taki Boży sposób wypuszczania z nas powietrza. Po drugie, nie pozwólmy na to, żeby krytyka kierowała nami i naszym działaniem. Czasami możemy być zachęceni, żeby dla świętego spokoju podporządkować się krytyce, zmienić swoje plany czy zmienić swoje wizje. Tym bardziej, jeżeli słowa krytyczne wypowiadają osoby wpływowe, albo takie, na którym nam zależy, albo takie, które komunikują, że jeżeli nie zmienimy swojego sposobu działania, to one na przykład w kościele przestaną chodzić, przestaną rzucać na ofiarę. Jeżeli ksiądz nie zmieni swojego zwiastowania, to ja w ogóle nie będę chodził do kościoła. Tylko dla mnie zawsze jest pytanie. Czy chodzisz do kościoła dla księdza? Czy chodzisz do kościoła dla budowania relacji z innymi i z Bogiem? Bo jeżeli chodzisz do kościoła dla księdza, to chcę ci powiedzieć, że nie znajdziesz takiego księdza, który w 100% będzie ci odpowiadał. Bo dzisiaj może ci odpowiadać ten ksiądz, w pewnym momencie może powiedzieć coś, co niekoniecznie będzie dla ciebie wygodne. Wtedy swoje zainteresowania czy swoją miłość, w cudzysłowie, przeniesiesz na kogoś innego. Tak długo, aż tym, co powinien, narazić ci się. Albo nie weźmie cię pod włos. Nie chcę powiedzieć przez to, że nasze podejście do krytyki powinno charakteryzować się nieustępliwością. Jeden z pisarzy chrześcijańskich, autor książki Przywództwo, Tom Marshall, pisze: uważajmy, bo może być tak, że próba dostosowania się do wymagań ludzi w celach krótkoterminowych tylko po to, żeby zadowolić krytyków, może odwieść od realizacji celów długoterminowych. Bo tak naprawdę cokolwiek będziemy robić, bez względu na to, czy funkcjonujemy na gruncie codziennym, świeckim, że to tak nazwę. Chodzi o naszą pracę, firmę, którą prowadzimy, bądź być może jesteśmy w gronie tych, którzy są zarządzani przez innych ludzi, czy w kościele. Jakkolwiek byśmy się starali, cokolwiek byśmy robili, zawsze będą tacy, którzy będą okazywali nam swoje niezadowolenie z tego, co robimy, a co za tym idzie, będą wypowiadali się krytycznie na temat tego, co robimy. Ważną rzeczą jest być otwartym na słowa krytyki, ale myślę, że musimy być świadomi, że jeżeli mamy pewne cele długoterminowe, nie warto z nich rezygnować dla świętego spokoju, żeby usatysfakcjonować kogoś, kto nie do końca nas rozumie, co wcale nie znaczy, że mamy nie rozmawiać z tym kimś. Mamy nie tłumaczyć pewnych swoich wizji czy tego, jak to rozumiemy. Kolejna rzecz. Nie uosabiajmy krytyki, czyli nie odbierajmy od razu krytyki jako atak na swoją osobę. Nie wiem jak wy, ale często ja mam z tym problem. Jeżeli słyszę pewne niezbyt miłe słowa na temat tego, co robię, odbieram to automatycznie jako atak na mnie. Czasami jest tak, że osoba, która krytykuje, z góry zakłada, że jesteś celem, który chce uderzyć. Ale nie zawsze tak jest. Jesteśmy w stanie to rozeznać. Po pewnym czasie jesteśmy w stanie rozeznać motywy. Czym kieruje się ta osoba? Czy jej atak skierowany jest na to, co być może niewłaściwie zrobiłem? Czy też jej atak skierowany jest niezależnie, jakbym coś zrobił, zawsze coś we mnie znajdzie i we mnie uderzy. Tak jak powiedziałem, bardzo często personifikujemy swoje wypowiedzi, wypowiedzi swoich adwersarzy. Nie lubimy, gdy nas się krytykuje, szczególnie gdy osądowi są poddawane rzeczy, które robimy z pasją. Wkładamy tam całe swoje serce. I teraz się okazuje, że otrzymujemy cios. Jest to tym bardziej zniechęcające i deprymujące, gdy robią to ludzie, którzy tak naprawdę niczym konkretnym do tej pory się nie wykazali. Ja myślę, że tak, że jeżeli jesteśmy w stanie dyskutować, jeżeli jesteśmy w stanie krytykować konstruktywnie, to zawsze o wiele łatwiej i myślę w porządku, bardziej, jeżeli tak można powiedzieć, że tą osobą będzie ktoś, kto już coś w życiu osiągnął, kto już czymś się może wykazać i pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, ale jednak. Jeżeli natomiast na dzień dobry krytykuje cię ktoś, kto do niczego jeszcze w życiu nie doszedł, to oczywiście, że w spontaniczny sposób reagujemy myślami, bądź też mając odwagę komunikujemy: syneczku, zrób pierw coś, wykaż się pierw czymś, a potem będziemy mogli podyskutować. Czasami krytyka jednak wypływa z niewiedzy, z braku rozumienia, bądź też ze strachu. Ludzie nie rozumieją tego, co chcemy osiągnąć. Nie dane im na przykład było usłyszeć to, co chcemy osiągnąć, bądź też w niezbyt umiejętny sposób nie byliśmy w stanie zakomunikować, co chcemy osiągnąć, bądź też ktoś słysząc nie chciał tego usłyszeć i trzyma się swojej wersji. Ludzie boją się zmian. Nie mając konkretnych argumentów czy kontrargumentów, używają krytyki. Jaka jest wtedy nasza reakcja? Oczywiście nieraz to obrona, która na czym polega? Na ataku. Jak ty mnie sierpowym, to ja cię hakiem. Najlepszą obroną jest atak. Tak przynajmniej nam mówiono. Myślę, kochani panowie, przepraszam, siostra również, broniąc się poprzez atak, nieraz możemy dopuścić się dwóch błędów. Pierwszym jest traktowanie krytyki tego, co robimy, słusznej czy niesłusznej, jako uderzenia w siebie. Atak na moje kompetencje, na moje zdolności, na moją pozycję. I drugi, podchodząc do krytyki personalnie, możemy łatwo odrzucić zarówno osobę krytykującą, jak i to, co ta osoba mówi. Nam się często wydaje, że wystarczy przeświadczenie, że mam rację. Środek komunikacji już nie jest ważny, bo ja mam rację. Ale bardzo często, jeżeli zapomnimy o tym, że środek komunikacji jest równie ważny jak treść komunikatu, zwróćcie uwagę, moglibyśmy zrobić pewne doświadczenie. Jeżeli słyszycie coś, co jest w sposób napastliwy komunikowane, słuchacie tego, co ktoś mówi, czy zwracacie uwagę na to, jak to ktoś mówi? Jeżeli zwracam uwagę na sposób przedstawienia problemu, nie słucham treści, ale myślę, jak ci odpowiedzieć. Natomiast ważną rzeczą jest sposób, w jaki to mówię. Chcę się odwołać do relacji małżeńskich. Jak zareagujemy my, mężczyźni, którzy jesteśmy rzeczywiście, gdy chodzi o kwestie swoich ambicji, troszeczkę wyczuleni na samych siebie? Jak zareagujemy, kiedy żona mówi: znowu nie przybiłeś tego obrazka, już ci położyłam to pod ścianą, nie wiem, co jeszcze mam ci powiedzieć, żebyś to zrobił. Chyba że nie mamy w domu nic do powiedzenia, powiem: dobrze, kochanie, już to robię. Albo jeżeli jest przedstawione: skarbie, ja wiem, że dla ciebie to nie jest ważne, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Jeżeli znalazłbyś chwilę czasu, bardzo proszę cię, przybij ten obrazek. Jak zareagujemy? Jeżeli wrócę do pierwszego sposobu przedstawienia informacji, to choćby nawet ze względu na męską ambicję, zjeżymy się i postawimy na swoim. Pokażemy, kto tu rządzi. Jeżeli natomiast zwrócimy uwagę na to, jak to było zakomunikowane, jesteśmy w stanie, jeżeli nie przed żoną, przed samymi sobą, uderzyć się w pierś. No, rzeczywiście, faktycznie tyle razy mnie prosiła. Wiecie, kobiety nikt nie rozumie, one czasami same siebie nie są w stanie zrozumieć, ale jeżeli dla niej jest to takie ważne, to chcę to dla niej zrobić. Jaki to problem? Zapomniałem, nie przywiązuję do tego wagi. Ale jeżeli, skarbie, dla ciebie jest to takie ważne, to to zrobię. W jaki sposób możemy ustrzec się błędów? Myślę, że w prostym, szczerym stwierdzeniu, bez jakiejkolwiek ironii w głosie, jeżeli na przykład ktoś nas krytykuje w zakładzie pracy, czy szef nas krytykuje, no możemy powiedzieć bez ironii w głosie, aczkolwiek nieraz nutkę ironii zawsze gdzieś tam szpilę wciśniemy. Jeżeli możesz mi podjąć lepszą decyzję od tej, która spowodowała twoje wzburzenie, tak to ubieram w słowa. Sprzeciw czy krytykę, to jestem otwarty na twoją pomoc, będę za nią wdzięczny. Rzadko komunikujemy w ten sposób. Stosujemy skrót myślowy. No jestem ciekawy, jak ty byś to zrobił. Ale myślę, kochani, że uczciwość i szczerość względem siebie samych powinna zachęcić nas do przyznania się, że są takie chwile, kiedy absolutnie godna potępienia osoba. Czasem chodzi o niedopuszczalną formę zwracania uwagi, na którą też się powołałem. W absolutnie niewłaściwym momencie, z absolutnie złych pobudek, w absolutnie niewłaściwy sposób może powiedzieć mi absolutnie właściwą rzecz. Wybaczcie za komasację słowa absolutnie. Ale jeżeli jesteśmy szczerzy przed sobą, możemy dojść do wniosku, że naprawdę ktoś ma rację. Bez względu na to, jak to zostanie zakomunikowane. Po czwarte, starajmy się odkryć, co takiego spowodowało krytykę. Jest to jak najbardziej dojrzały sposób postępowania, ponieważ stwarza możliwość przedyskutowania sprawy. Oczywiście do dyskusji zawsze potrzebne są dwie strony. Ta, która chce przedstawić swoje racje i ta, która chce wysłuchać te racje. Ale myślę, że gotowością do przedyskutowania daje swojemu adwersarzowi sygnały: jestem gotowy, poważnie cię traktuję. W końcu nie jest powiedziane, że nasz krytykant nie ma racji. Wielokrotnie krytyka lub sam sposób, w jaki jest wyrażana, nie wynikają z autentycznego problemu. Nieraz jest to jedynie efekt albo symptom jakiegoś problemu. I odkrycie prawdziwych powodów w wielu wypadkach warunkuje odpowiedź, którą możemy dostosować do okoliczności. Jakie mogą być powody krytyki? Strach przed zmianą i przed tym, co ma nastąpić. Nieporozumienie lub brak porozumienia, brak umiejętności zakomunikowania i upewnienia się, czy rozumiesz to tak, jak ja to myślę, tak, jak ja powiedziałem. Kochani, czy rozumiesz, że jak cię proszę, żebyś ten odkurzacz sprzątnął, to chodzi o dzisiaj, a nie, że za pół roku ci muszę przypomnieć, żebyś to zrobił? Czy rozumiesz, że mi chodzi o to, żeby to dzisiaj? Gdyby to były panie, to bym im powiedział, a one są tego świadome, że słuchajcie, jeżeli będziemy, nasze kobiety będą czekać, że my się domyślimy, to Pan Jezus wcześniej przyjdzie, niż chłop się domyśli, że ma coś zrobić. Brak właściwego komunikatu, treści i upewnienia się, czy to, co ja wypowiedziałem, jest tak zrozumiałe, jakie miałem intencje. Jaki może być powód krytyki? Podupadanie na duchu w obliczu trudności, przeciwnych okoliczności. Jeżeli jest taki powód, to ludzie potrzebują zachęcenia, uspokojenia. Nie damy rady. Damy radę. Widzę to tak i tak. Myślę, że jesteśmy w stanie. Dostrzeżenie błędu lub niebezpieczeństwa na tego rodzaju krytykę należy zwrócić baczną uwagę i podjąć działanie, żeby naprawić poczyniony błąd, uniknąć zagrożenia. Miał miejsce jakiś błąd. Konsekwencją tego jest krytyka. Albo odwracanie uwagi. Bezużyteczne jakieś rozmowy, które nie prowadzą do osiągnięcia niczego wartościowego. Rozmywają temat na jakieś drobne albo od niego odciągają. Co może być też powodem krytyki? Jakieś zranienia spowodowane negatywnym doświadczeniem, związanym z szefem, z liderem, z księdzem, ze starszym zboru. Jakieś dawne, ale tak samo i obecne. W niektórych przypadkach, kiedy byliśmy za te zranienia odpowiedzialni, musimy szukać przebaczenia. Wcale nie ucierpi mój autorytet, jeżeli pójdę do kogoś i powiem przepraszam. Nie miałem takich intencji. A jeżeli moje słowa cię dotknęły, chcę cię prosić o przebaczenie. Jeżeli natomiast zraniłem ciebie na forum innych ludzi, to wcale mój autorytet nie ucierpi, jeżeli w gronie tych samych ludzi wypowiem te same słowa, które mógłbym ci powiedzieć w cztery oczy. Myślę, że jeżeli będziemy w stanie, nawet mając świadomość, że kiedyś coś komuś zrobiliśmy źle, bądź powiedzieliśmy źle, jeżeli być może uświadamiamy sobie, że to jest powód tego, że jesteśmy krytykowani, nam korona z głowy nie spadnie, jeżeli powiemy przepraszam. Jeżeli możesz, proszę, żebyś mi wybaczył. No dobrze, ale co wtedy, gdy krytyka tego, co robimy, przekształca się w atak, w nagonkę na naszą osobę? I staje się jasne, że celem tego ataku nie jest nasza praca, Nie jest nasza służba, nie jest nasze zaangażowanie, tylko jesteśmy my sami. I znowu kilka praktycznych uwag, których się uczę, gdy chodzi o wprowadzenie w czyn. Potraktujcie to nie jako pewne zalecenia kogoś, kto już siedzi i Pana Boga trzyma za nogi, ale cały czas się tego uczę. I do tego również każdego z Was zachęcę. Nie odpłacaj tym samym. Jest takie przysłowie, mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Nie wszystkie przysłowie są mądre. Ale jedno z przysłów mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie odpłacaj tym samym. Niewłaściwą krytykę możemy pokonać wtedy, kiedy we właściwym duchu, we właściwy sposób będziemy reagować. To jest umiejętność, której uczymy się przez całe życie. Wiecie, czasami mam straszliwie pogryziony język. Żeby nie powiedzieć komuś, co mi ślina w tym momencie na język przynosi. Ale tak się zastanawiam. Modląc się i zachęcam do tej modlitwy. W psalmie jest napisane, Panie, postaw straż przed ustami moimi. Jeżeli nie podoba mi się to, co mam napisane na kartce, jestem w stanie ją podrzeć i napisać na nowo. Słowa już nie cofnę. Słowo, które zostało wypowiedziane z konkretną intencją, która ma przynieść konkretne zadanie, ono już jest wypowiedziane. I trzeba wiele czasu, ażeby próbować sytuację odkręcić, nie zawsze mając pewność, że da się ją odkręcić. To nie jest naturalne nasze nastawienie. Bo jeżeli ktoś mi mówi w sposób nieuprzejmy, a jestem na przykład cholerykiem, to odpowiadam tak samo. Dopiero kiedy emocje opadają, zaczynam zastanawiać się. Zaczynam odtwarzać na chłodno sytuację i słowa, które powiedziałem. Jeżeli krytyka jest wywołana przez chęć doprowadzenia do sporu, módlmy się o to, żeby Bóg dał nam możliwość udzielenia właściwej odpowiedzi. Jeżeli krytyka wywołana jest przez złośliwość albo złą wolę, to odpowiadajmy miłością. Łatwo powiedzieć. Trudniej zastosować. Jeżeli krytyka jest spowodowana zwykłą ludzką głupotą, zazdrością, możemy odpowiedzieć mądrością. Wznieść się ponad ten poziom, który reprezentuje osoba, która komunikuje słowa krytyczne. Druga rzecz. Nie pozwól, żeby twoje emocje dyktowały ci, jak masz reagować. I aby twoje słowa niekoniecznie były powodowane gniewem czy zranieniem. To już wypływa z tego, co zawzmiankowałem w tym punkcie pierwszym. Wystrzegajmy się również obrażania, zgorzknienia czy rozczulania się nad sobą. Jak mówią specjaliści, krytyka konstruktywna jest trudniejsza do wyrażenia niż zwykła krytyka, ale jeśli stosuje się na przykład w czasie dyskusji w firmie, zwykle ogranicza ona ilość wystąpień oceniających negatywnie. Nie wiem, nie doświadczyłem, w firmie nie pracuję, chyba że firmą mogę nazwać kościół. Ale i w tym wypadku zawsze powinna być to dyskusja o problemie, o jakimś błędzie, a nie nagonka na osobę. Bo krytykowanie kogoś w obecności innych, tak jak czasem ma to miejsce w klasie, czy w auli wykładowej, czy w firmie w czasie spotkań, bardzo rzadko wywołuje pozytywne efekty. Jeżeli jestem osobą, która przy innych została zrugana, sprowadzona do poziomu, do parteru, to raz, że jest mi niesamowicie przykro, inni to słyszeli. Dwa, zostałem tak zraniony, że ten człowiek ma już u mnie przechlapane. Gorzej, jak to jest szef, z którym muszę pracować. Stąd też myślę, gdy chodzi o tych, którzy zarządzają pewnym zasobem ludzkim. Jeżeli mamy coś do kogoś, wykorzystajmy sposobność i zwróćmy uwagę w cztery oczy. Nie przy wszystkich. Chyba, że chcemy sobie zrazić innych ludzi do siebie. Walmy z krytyką na forum. Nie zwracając jeszcze uwagi na to, w jaki sposób ją komunikujemy. Mówię raz jeszcze. To, że mam rację, nie znaczy, że nie mogę zwracać uwagi na formę komunikacji. To, że ktoś mnie próbuje zbluzgać, to, że ktoś najgorsze rzeczy rzuca na mój temat, nie znaczy, że ja mam dać się sprowadzić do tego samego poziomu tej dyskusji. Czasami, myślę, jest zasadnicza różnica, kiedy kiedy uczę dzieci, mogę przy klasie powiedzieć komuś, chociaż czasami mnie szewsko ogarnia. I mogę powiedzieć tak, że dzieci się wyśmieją, bo jestem mądrzejszy. Mogę wyśmiać, wykpić to dziecko. Ale wczuć się w sytuację, w położenie tego dziecka. Gdyby mnie ktoś tak wykpił i wyśmiał. Albo może przypomina mi się, jak nauczyciel mnie wyśmiał i wykpił przy innych. Jak się wtedy czułem? Mogę komuś powiedzieć, zwracając uwagę, ty, palancie, chyba się nie nauczysz tabliczki mnożenia. Jesteś beznadziejnym przypadkiem. A mogę powiedzieć, biorąc go na osobność, albo jeżeli robię to w klasie, kochani, musimy popracować nad tym, bo widzę, że mamy z tym problem. Spróbujmy założyć w ten sposób, że każdy z was jeszcze więcej czasu poświęca tabliczce mnożenia. A później, kiedy klasa wychodzi, mogę podejść do tego kogoś i mogę mu powiedzieć, słuchaj, weź się za siebie. Bo jeżeli tego nie będziesz umiał, to będzie problem. Ktoś z was, słuchając tego, może za jednym z kabaretów i satyryków, który nie żyje, powiedzieć, no ale zaraz, ale to to samo, ale jak brzmi? Pamiętacie? Jak to i się zepsuł, to waju nie będzie. Koło jest zepsute. A ile traktor ma kół? 4. A ile jest zepsutych? 3. To to samo, ale jak inaczej brzmi? To to samo, ale jak inaczej brzmi? Jeżeli pracownik przygotuje jakiś projekt, to powiedzenie przez szefa to się nadaje tylko do kosza, może jest prawdą, ale zabrzmi tylko i wyłącznie jako informacja dołująca. Nie chodzi o to, że będziemy traktować innych jak święte krowy i nie będziemy zwracać uwagi. Ale chodzi o mądrość, dlatego potrzebujemy tej mądrości. Myślę, ważną rzeczą jest modlić się. Panie, daj mi mądrość. Pamiętacie, o co Salomon prosił? Kiedy wiedział, że obejmie schedę po swoim ojcu? Nie prosił o pieniądze. Nie prosił o powodzenie. Nie prosił o posłuch. Prosił o mądrość. A Bóg mu powiedział, dlatego że prosiłeś o mądrość, a nie o inne rzeczy, dostaniesz wszystko. Będziesz mądry. Był najmądrzejszym królem. Jak skończył, to jest inna sprawa, ale nie to jest tematem tego, z czym się chcę z wami podzielić. Myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy staż zarządzania, tymi, którzy zarządzają, bądź tymi, którzy są zarządzanymi, powinniśmy prosić, Panie, daj mi mądrość. Szczególnie jeżeli czeka nas trudna rozmowa, Panie, daj mi mądrość, żebym umiał to, co jest niepopularne, to, co jest trudne, w umiejętny sposób zakomunikować, żeby ta krytyka, bo właściwie to jest krytyka, przez tego kogoś nie była odebrana jako atak na siebie, ale żeby ten ktoś miał świadomość, że nie podoba mi się to, co robię, ale on wie, że we mnie jest potencjał, że mogę to robić jeszcze lepiej. Osoba wyrażająca krytykę musi pokazać, w jaki sposób można te błędy naprawić. Kiedy o tym myślę, mam na myśli różnicę pomiędzy działaniem diabelskim i działaniem Ducha Świętego. Diabeł, kiedy nas przekonuje, zachęca pierw do zrobienia czegoś złego, a potem, kiedy uda jemu się nas usidlić, oskarża i mówi, no chłopie, to już jest z tobą sprawa zamknięta. Już nic się z tym nie da zrobić. Natomiast Duch Święty, jeżeli przekonuje o grzechu, to tak naprawdę mówi, zrobiłeś coś złego, ale trzeba to zmienić. Spróbujemy to poprawić, żeby tego nie było. Módlmy się, kolejna rzecz, o tych, którzy nas krytykują. Wiem, że jest to rzecz najtrudniejsza. Czasami jest tak, że mówimy, to się nie da, a czasami pod słowami to się nie da jest informacja, nie będę, nie chce mi się. Ktoś mi tak zalazł za skórę, że nie będę. Pytanie, komu sobie najbardziej szkodzisz? Komu chcesz zaszkodzić? Chcesz zaszkodzić temu, który cię krytykuje? Czy chcesz zaszkodzić sobie i najbardziej sobie zaszkodzisz? Dlatego, że takie nastawienie ciągnie za sobą inne uczucia, jakim jest poczucie zgorzknienia, wyalienowania, zupełnie wystawienia poza nawias, kumulowania w sobie złości, negatywnych emocji, negatywnych uczuć, wcześniej czy później odbije się to na naszym zdrowiu. Ja już nie mówię, że odbije się na naszej relacji. My poniesiemy tego konsekwencje. Każdy z nas potrzebuje modlić się o tych, którzy nas krytykują, z którymi nam niekoniecznie jest po drodze. Żeby negatywne uczucia nie opanowały naszych emocji, prośmy, żeby Bóg nas z tego uwolnił. Kiedyś czytałem taką historię. Wybaczcie, macie jeszcze koncentrację? Ja już jestem na poziomie 400 metrów, schodzę do lądowania. Pewien nauczyciel akademicki chciał, nie powiem zrobić doświadczenia, ale chciał swoich studentów czegoś nauczyć. Położył na dłoni szklankę. A tu jest filiżanka. I w pewnym momencie powiedział komuś ze studentów: trąć w tę rękę. No trącił, no nic się nie stało. Potem powiedział: nalej do połowy wody do tej szklanki. On nalał. I była informacja taka sama: proszę teraz trąć w to. No on trącił, woda się wylała. I ten nauczyciel akademicki mówi: jaki z tego wniosek? Dlaczego się wylała woda? I wtedy były odpowiedzi: dlatego, że potrąciłem w rękę, automatycznie reakcja kolejna wyzwoliła następną, wylała się woda. A ten mówi: nie dlatego, że potrąciłeś. Dlatego, że woda była w szklance. Jakby tam wody nie było, to byś mógł do skutku trącać i by się nie wylało. Jeżeli będziemy w sobie kultywować zranienia, to wystarczy tylko jedno potrącenie. Wszystko się wyleje. Jeżeli natomiast będziemy modlić się, prosząc, żeby Bóg nas z tego uwalniał, nawet jeżeli to jest niesprawiedliwa krytyka, to nie dajemy diabłu przyczółku. Czy to jest łatwe? To jest bardzo trudne. Czy to jest niemożliwe? To jest możliwe. Pytanie, czy my chcemy współdziałać z Bogiem, który chce nas tego uczyć. Jeżeli Bóg poprzez swoje słowo, kolejny punkt, przekonanie, jakie mamy w sercu, czy też innych ludzi, utwierdza nas, że to, co robimy, jest zgodne z Jego wolą, róbmy tak dalej i róbmy to dalej, niezależnie od krytyki, którą słyszymy. Co nie znaczy, że będziemy mówić: mam gdzieś to, co mówisz, na temat tego, bo ja mam wizję i przekonanie. To też jest kwestia dyplomacji. Ja jestem takim dyplomatą, że zachowuję się jak słoń w sklepie z porcelaną. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy są dyplomatami. Aczkolwiek nie mam na myśli pana Waszczykowskiego. Popatrzcie, jak to robił Pan Jezus i Jego uczniowie. Kiedy byli krytykowani, atakowani, mieli potwierdzenie, że czynią to zgodnie z Bożą wolą, szli dalej. Próbowali się w miarę możliwości komunikować z adwersarzami, ale robili dalej to, co Bóg im zlecił. Czytałem o pewnym ewangeliście, który na początku swojej służby był bardzo krytykowany. Jego wizja pracy, sposób docierania do ludzi nie zawsze rozumiane były przez sztab współpracowników. Po prostu nie nadążali za nim. Kiedy miał już tego naprawdę dosyć, do tego stopnia, że nie mógł sobie z tym poradzić, zwrócił się do swojego mentora, bo myślał już o zakończeniu służby, że to już nie ma sensu. I kiedy wyżalił się ze wszystkiego czy o wszystkim, opowiedział o morzu krytyki, braku zrozumienia, zapytał swojego mentora: co mam robić w tej trudnej sytuacji? I wtedy mentor udzielił mu takiej odpowiedzi: jeśli to, co o tobie mówią, jest prawdą, to weź to sobie do serca i staraj się to poprawić. Jeżeli natomiast to, co o tobie mówią, jest nieprawdą, nawet jak to boli, realizuj dalej wizję, którą Bóg ci położył na serce. I to niezależnie od tego, czy to jest na polu świeckim, czy to jest na polu kościelnym. Jeżeli to, co o tobie mówią, jest prawdą, przyjmij to. Niezależnie od sposobu komunikowania, staraj się robić wszystko, żeby to zmienić. Jeżeli to, co o ciebie mówią, nie jest prawdą, puść to mimo uszu i rób dalej to, co Bóg ci powierzył. Jesteśmy w stanie naprawdę zrobić rzeczy, które wydaje nam się niemożliwe, gdy chodzi o kwestię krytyki, radzenia sobie z krytyką. Bóg nas z tym nie chce samych zostawić. To nie jest tak, że Bóg mówi: takie są moje wzorce, moje oczekiwania. Mnie to nie interesuje, jak do tego dojdziesz, ale masz to na zadanie domowe. Masz to zrobić. Bóg zawsze jest taki, że jeżeli stawia pewne cele, to mówi: ze mną jesteś w stanie to osiągnąć, zrealizować. Tak samo, gdy chodzi o kwestię krytyki. Dziękuję za Waszą uwagę, niech Was Bóg błogosławi. Dzięki. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że nie konfrontujesz nas z rzeczami niemożliwymi. Wyznajemy, że trudnymi. Ty sam wiesz najlepiej, jak nas bolało serce, kiedy byliśmy krytykowani, kiedy byliśmy oskarżani o coś, co nie było naszą intencją. Panie, Ty wiesz, że nieraz byliśmy krytykowani i osoba wypowiadająca negatywne opinie miała rację. Ty wiesz, jakie są nasze emocje w takich sytuacjach. Dziękujemy Ci, że w Tobie mamy wielką zachętę, w Twoim Słowie również wielką pomoc. Jak sobie radzić, żeby słowa, które może nieświadomie, a może w zamierzony sposób wypowiadane na nasz temat, jakie spustoszenie czynią w naszych emocjach i jak niszczą nasze relacje. Prosimy Cię, abyś postawił straż przed naszymi ustami, gdy chodzi o wypowiadanie krytyki, gdy chodzi o odpowiadanie na krytykę. Panie, spraw, żeby to, co jest bolesne w nas, co jest może konsekwencją krytyki innych, żebyś Ty to oczyszczał i żebyś to zabliźniał. I daj, abyśmy byli tymi, którzy i w tym aspekcie swojego życia będą mogli być dla siebie nawzajem zachętą. Dziękujemy Ci za to spotkanie. Panie, weź sobie chwałę. I z tego spotkania chcemy Cię prosić, abyś nas błogosławił, kiedy będziemy wracać do domów. Abyś błogosławił nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze relacje. A modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.